Chciałem dzisiaj mówić na temat pewnej sytuacji, która jest opisana w kilku Ewangeliach, w trzech, może nawet we wszystkich, ale chciałem dzisiaj mówić na temat tej sytuacji opisanej w Ewangelii Łukasza i Jana. W Mateuszu jest bardzo podobnie jak w Łukaszu. Natomiast Ewangelia Jana to będzie rozdział 12 i Ewangelia Łukasza to będzie rozdział 7. Są to dwie sytuacje, które są bardzo podobne. Być może, że nawet bohaterowie są identyczni, chociaż tego do końca nie wiemy. Natomiast jest tutaj bardzo... Łączy te sytuacje pewna postawa i pewien słoik. Chciałem wam zadać takie pytanie. Jak myślicie, ile wynosi dniówka dzisiaj mniej więcej w Polsce? Dzienny zarobek mniej więcej.
80-100 zł. Średnio.
Mhm. Dobrze. O ile pamiętam, jest nawet taka przypowieść, Pan Jezus mówi o tym, że do winnicy zgłaszali się robotnicy, prawda? I każdy z nich się umawiał z właścicielem winnicy i sam dniówką był denar. Tak? Oni się umówili na denara i mieli pracować cały dzień. Bez tego denar był... Zresztą to chyba jest tak było, że denar to była dniówka mniej więcej w tamtych czasach. Czyli dniówka, denar to jest przeliczenie, tamta dniówka na dzisiaj mniej więcej 80 do 100 zł. Przeczytajmy takie dwa fragmenty. Jeden z Ewangelii Łukasza, drugi z Ewangelii Jana. Może pierwszy z Ewangelii Jana przeczytamy. To jest strona 1154. Na 6 dni przed Paschą poszedł Jezus do Betanii, gdzie był Łazarz, który umarł, a którego Jezus wzbudził z martwych. Tam też przygotowali mu wieczerzę, a Marta posługiwała, a Łazarz zaś był jednym z tych, którzy z nim siedzieli przy stole. A Maria wzięła funt czystej, bardzo drogiej maści nardowej, namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego, syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, że się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Wtedy rzekł Jezus, zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest, i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. No i pierwsza sprawa to jest proste matematyczne zadanie. Jeżeli 300 denarów to jest 300 dni. Jeżeli jeden denar w przeliczeniu wynosi od 80 do 100 zł, to 300 denarów to jest ile mniej więcej?
100 zł niech będzie.
100 zł. Dla
30 tysięcy.
Ona przyszła po prostu ze słoikiem, w którym był olejek za 30 tysięcy złotych na dziś. I co z tym olejkiem zrobiła? Namaściła nogi Jezusa i otarła je włosami swoimi, a dom napełnił się wonią maści. 30 tysięcy złotych to jest cena, za którą można kupić w sumie nawet całkiem niezły samochód w tej chwili. To jest naprawdę dużo. I
wziąwszy
pod uwagę, że to jest tylko olejek. I można powiedzieć, że zrobiła coś, co było na pewno ofiarą, pewnym poświęceniem. Dlatego, że z tym olejkiem można było zrobić wiele.
Judasz już miał plan.
A Judasz już miał nawet plan. Pytanie, dlaczego on miał plan? To jest osobna historia, nie? Dlaczego on miał plan? A zobaczcie na te dwie sprawy. Jedna rzecz to jest co cena, to jest cena, to jest to, jak cenne było to, co ona zrobiła, to co dała, bo dała. Dała rzecz cenną. Następnie co musiała zrobić z tym olejkiem? Ona musiała uklęknąć przed Jezusem po to, żeby namaścić mu nogi. Inaczej się tego zrobić nie da. I jest takie słowo w Jeremiaszu, które mówi, żeby dawać Bogu to, co jest cenne, a nie to, co jest pospolite. Jest tam napisane, daj to, co jest cenne, a nie to, co pospolite, i wtedy będziesz moimi ustami. Pan mówi do proroka. To, co ona zrobiła, to był tak zwany akt proroczy, czego większość osób nie zrozumiała, a co przecież dawniej było, w dawniejszych czasach Izraela były takie sytuacje, kiedy prorocy pewne gesty wykonywali. Te gesty miały coś oznaczać. Ona przyszła, zresztą która to była? To była Maria. To była ta, która zwykle siedziała u stóp Jezusa, podczas kiedy Marta usługiwała. No i mamy dokładnie tą samą sytuację w tej chwili. Drugi werset mówi, Marta posługiwała. Czyli ona robiła to, co zwykle, a Maria, która zawsze siedziała u stóp Jezusa, nagle przychodzi z takim gestem. I to co ona zrobiła, to znaczy to, co miała najcenniejszego, to, co miała najcenniejszego według, jak to się mówi, według ciała, to co miała w domu, dała Jezusowi na kolanach. To musiał być efekt tego, co wcześniej słyszała, bo to ona była tą, która siedziała u stóp Jezusa i słuchała wtedy, kiedy Marta usługiwała, i Marta nawet miała do niej o to pretensje. I był taki moment, kiedy nawet Marta do Jezusa się zwróciła i mówi, Panie, no weź i zwróć uwagę, bo przecież ja tu chodzę, sprzątam, ścieram, a ona sobie siedzi. I Jezus wtedy mówi, Marto, przecież ona dobrą cząstkę obrała. Lepszą. To był efekt tego, co ma. Tego, że Maria zawsze chciała słuchać Jezusa, i to był efekt tego, co się w jej sercu zrodziło w wyniku słuchania. Ona była gotowa dać coś, co jest bardzo cenne, i dać to w sposób zupełnie impulsywny, impulsywny, w sensie takim, że taki odruchowy jakiś. To nie było coś, co ona zamierzała, że będzie aktem proroczym. Dopiero Jezus to tłumaczy. Mówi, ona dokonała to na dzień mojego pogrzebu. A dom napełnił się wonią maści. I to mniej więcej tak wygląda, jakby w przełożeniu na nasze życie. Jeżeli my jesteśmy w stanie rzeczy cenne oddawać Bogu na kolanach, to wtedy nasz dom wypełnia się wonią maści. Wonią tego, co jest cenne, na cześć Pana Jezusa. I to jest zrobione na Jego śmierć. Jezus, Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, że jesteśmy zanurzeni w Jego śmierć. To jest 6 rozdział listu do Rzymian. W śmierć Jego jesteście ochrzczeni, tam jest napisane. A dokładnie, dosłownie, w śmierć Jego jesteście zanurzeni. Fakt, że jesteśmy zanurzeni w Jego śmierć, oznacza, że umarliśmy razem z Nim. Że utożsamiliśmy się przez wiarę z Jego śmiercią na krzyżu. I dzięki temu mamy nowe życie. I to jest postawa kobiety, która była zawsze u stóp Jezusa i która zawsze Go chciała szukać i była gotowa oddać Mu to, co jest najcenniejsze, zrobić to na kolanach, publicznie nawet. Nie wstydząc się tego, co robi. I teraz mamy drugą postawę ludzi, którzy siedzą, patrzą się na to wszystko i oni mają w sercach zupełnie coś innego. Ten Judasz, jeden z uczniów, jego syn Szymona, który miał go wydać, rzekł, Czemu nie sprzedano tej wonnej maści za 300 denarów i nie rozdano ubogim? A to, że nie dlatego, że się troszczył o ubogich, lecz sprzedał, ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano. Kiedy mamy Bogu oddać coś, co jest dla nas bardzo cenne, naprawdę bardzo cenne, to często przychodzą nam do głowy takie myśli. Przecież można by zrobić z tego inny użytek. A nawet można by na chwałę Panu. Nie wiem, czy mieliście kiedyś w życiu takie sytuacje, kiedy Bóg domagał się czegoś cennego od nas, a my nie chcieliśmy tego dać, natomiast próbowaliśmy szukać takiej wymówki, która byłaby wymówką bardzo pobożną. Panie, przecież będę Ci służył w inny sposób, jeżeli Ci tego nie dam. Ja mam lepszy plan. Przecież jeżeli tego nie zmienię, Bóg czasem przychodzi i mówi do nas, słuchaj, pewne sprawy musisz zmienić. Z pewnymi sprawami musisz zerwać. Z pewnych rzeczy musisz zrezygnować. A my zamiast go słuchać i dać mu to, co jest cenne, my mówimy, Panie, ja to zachowam, ale ja będę Ci tym służył. I to jest krok do tego, żeby się samemu zacząć oszukiwać. Bo to jest postawa, którą właśnie wykazał Judasz. Dlaczego on to robi? Dlatego, że w jego sercu nie było szczerości do końca. I zauważcie jedną rzecz, że Judasz to był człowiek, który był złodziejem, mając sakiewkę, sprzeniewierzał to, co wkładano. To znaczy, że to, co robił, było ciągłe. I to, co robił przez prawdopodobnie przez te 3 lata, skończyło się tym, że pomalutku zatwardzał swoje serce poprzez kłamstwo. I w pewnym momencie był już tak dobry w tym kłamstwie, że był w stanie z tego, co jest złe, wyciągnąć to, co jest pozornie dobre. Czyli z rzeczy, która jest nieposłuszeństwem Bogu, był w stanie tak ją wytłumaczyć, żeby ją uświęcić. I zdarza się czasem w życiu wierzącego człowieka, że nie jest posłuszny Bogu i próbuje to nieposłuszeństwo w jakiś sposób uświęcić, tłumacząc je, że będzie rzeczą dobrą, kiedy on zrobi po swojemu. Ale to nigdy nie działa w taki sposób, w jaki ten człowiek się spodziewa. To jest samobójczy gol. Dokładnie samobójcza bramka, którą człowiek sobie strzela. Dlatego, że w momencie, kiedy w ten sposób postępuje, to daje przystęp ojcu kłamstwa, który na tym później jedzie. Dajemy wtedy pożywkę temu, który już później ma z czego korzystać, żeby to pomnażać. Kłamstwo do kłamstwa, pomnożenie do pomnożenia i później jest taka sytuacja, kiedy jest ostatnia wieczerza i kiedy właściwie Judasz poprzez to, co robił jakiś czas, jest już gotowy. A do czego jest gotowy? Do tego, żeby wyjść w ciemność. Jest taki fragment, który jest w 13 rozdziale Ewangelii Jana. Kiedy Judasz był już gotowy, ponieważ to, co robił przez 3 lata, przygotowało grunt w jego sercu. I czytam od 21 wersetu 13 rozdziału Ewangelii Jana. Po tych słowach Jezus, wstrząśnięty do głębi, oświadczył, mówiąc: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. Wtedy uczniowie spojrzeli po sobie w niepewności, o kim mówi. A jeden z jego uczniów, którego Jezus miłował, siedział przy stole, przytulony do Jezusa. Skinął więc na niego Szymon Piotr i rzekł do niego: zapytaj, kto to jest, o kim mówi. A on, wsparłszy się o piersi Jezusa, zapytał: Panie, kto to jest? Jezus mu odpowiedział: to jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc kawałek, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. A zaraz potem wszedł w niego szatan. I rzekł do niego Jezus: czyń zaraz, co masz czynić. Ale żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. A ponieważ Judasz był skarbnikiem, mniemali niektórzy, że Jezus mu rzekł: nakup, czego nam trzeba, na święto, lub żeby dał coś ubogim. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. Człowiek, który przez własne kłamstwo został przygotowany przez jakiś czas do tego, żeby kulminacja nastąpiła, w pewnym momencie wyszedł w ciemność. Była noc. I dokładnie to samo robił przez ten jakiś czas i dlatego właśnie uświęcał, czy starał się uświęcić to, co tak naprawdę było nieposłuszeństwem Bogu. Teraz Jezus mówi: zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. A wielu z ludu żydowskiego dowiedziało się, że tam jest i przyszli nie tylko dla Jezusa, ale także, by zobaczyć Łazarza, którego wzbudził z martwych. To się stało publicznie przy wielu ludziach. Czyli tak naprawdę Judasz jeszcze w dodatku nie robił tego prywatnie. To było coś, co zrobił wśród innych. I przejdźmy teraz do drugiego fragmentu. To jest Łukasz, 7 rozdział. Podobna bardzo sytuacja. 36 werset i dalej. Zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy tedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik olejku. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała i zaczęła łzami zlewać nogi jego i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwą darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, który mu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. A ona zaś łzami skropiała nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo umiłowała. Komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadnicy rozważać w sobie, któż jest ten, który nawet grzechy odpuszcza. I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię, idź w pokoju. Sytuacja jest bardzo podobna, być może nawet jest to opis tej samej sytuacji, tego do końca nie wiemy, ale to jest możliwe. Natomiast tutaj z kolei znowu mamy denary w tej ilustracji, którą Jezus podaje. Jeden dłużny był 500 denarów, drugi 50. Czyli obaj byli dłużni bardzo dużo. 500 dni pracy, 50 dni pracy. 500 denarów to jest 50 tysięcy. 50 denarów to jest 5 tysięcy. Sporo całkiem. Całkiem sporo. I to, co zrobiła ta kobieta, to był efekt uświadomienia sobie jednej rzeczy. Jak wiele jej darowano. Jeżeli człowiek wie, jak wiele mu darowano, to wtedy bardzo miłuje. Tak mówi tutaj Jezus. Jeżeli nie ma świadomości tego, jak bardzo mu darowano, to nie będzie tak wiele miłował. Dlatego właśnie głębokie chrześcijaństwo zawsze zaczyna się od głębokiego upamiętania. Jak człowiek się głęboko nie upamięta, jak nie zda sobie sprawy, jak bardzo, z czego go Bóg wyciągnął tak naprawdę, to później mało miłuje. I jego chrześcijaństwo jest płytkie. Natomiast ci, którzy upamiętują się we łzach, ci, którzy wiedzą doskonale, zdają sobie sprawę, co Bóg dla nich zrobił, ci będą miłować bardziej. Bo są bardziej wdzięczni. Jedna sytuacja z drugą ma związek, dlatego że ci, którzy bardziej miłują, ci, którzy są gotowi do większych poświęceń. Jeżeli kogoś bardzo kochamy, to jesteśmy gotowi dla niego oddać wszystko. Jeżeli kogoś mniej kochamy, to już nie bardzo. I ta niewiasta, być może ta sama, która miłowała Jezusa w taki sposób, ona zdawała sobie sprawę z tego, jak wiele jej darował, była gotowa dać Jezusowi to, co jest najcenniejsze i upaść przed Nim na kolana i nie żałować tego, co Mu daje. Zupełnie nie myśleć o tym, że to są 30 tysięcy. Natomiast Judasz myślał głównie o tym, że to jest 30 tysięcy. Czyli ona patrzyła na to, co na Jezusa w tej sprawie, a on patrzył na pieniądze. Próbując uświęcić to, że no, ten swój żal, że te 30 tysięcy zostało zmarnowane tak naprawdę.
Nie na najem.
I zmarnowane. W jego pojęciu zmarnowane. Dlatego dobrze jest pamiętać o dwóch rzeczach w kontekście tych dwóch sytuacji. Pamiętać o tym, jak wiele nam Bóg darował. Jak wielki dług został nam darowany. Jeżeli nie jesteśmy tego świadomi, to módlmy się o to, żeby nam Bóg to jeszcze bardziej uświadomił, jeszcze bardziej pokazał. Dlatego, że to nic, że Bóg daruje grzechy i zbawia mordercę, a z drugiej strony daruje grzechy i zbawia tak zwanego przyzwoitego człowieka. Jeden i drugi został wyrwany z piekła. Jeden i drugi został wyrwany z wiecznego potępienia. I czasami jest nawet tak, że ci właśnie, którzy przestępcy, którzy głęboko odczuli, jak wiele Bóg im darował, to ci właśnie bliżej i bardziej trwale są przy Bogu, niż ci, którzy byli tak zwanymi przyzwoitymi ludźmi i Bóg po prostu darował im grzechy, a oni sobie nie zdali sprawy tak naprawdę, co, jak wiele zostało im darowane. Mogą mniej miłować. Jedni będą gotowi do większych poświęceń dla Boga, inni będą gotowi do mniejszych. Jedni będą padać na kolana przed Panem bez względu na to, jaka jest cena, którą trzeba zapłacić za to, że Go uwielbisz, a drudzy będą patrzeć głównie na tą cenę i próbowali będą uświęcić to, że nie dadzą tego, co by mogli. I to jest dla nas lekcja, że ci, którzy uświęcają nieposłuszeństwo, mogą dać grunt do kłamstwa, do nieposłuszeństwa. Uświęcić nieposłuszeństwo i dać przystęp diabłu. A list do Efezjan mówi, nie dawajcie przystępu. Kto kłamie, niech kłamać przestanie. Kto kradnie, niech kraść przestanie. Tam też jest to napisane. Nie dawajcie diabłu przystępu. Abyśmy byli zawsze gotowi paść na kolana i dać Bogu to, co jest naprawdę najcenniejsze w naszym życiu, nie patrząc na to, że kosztuje nas to tyle, a tyle, że moglibyśmy zrobić z tym co innego, co byłoby również na chwałę Bożą. Dlatego, że jeżeli zrobimy to bez patrzenia na cenę, bo chcemy dać, to Bóg to pobłogosławi. Jeżeli będziemy na tą cenę patrzeć głównie, to wtedy możemy mieć problemy z drugiej strony. I pamiętajmy o tym zawsze, że ci, którzy sobie zdają sprawę z tego, jak wiele im darowano, to będą bardziej miłować. Jeżeli jeszcze sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak wiele nam darowano, to się módlmy, żeby Bóg nam pokazał to w pełni. On jest w stanie to zrobić. I wtedy, jak człowiek jest wdzięczny, to ta relacja wdzięczności tym bardziej powoduje, że zrobimy dla Boga więcej, damy Mu więcej, zapłacimy większą cenę, dlatego że warto. Po to, żeby nasz dom, nasze serce napełniło się tym zapachem, który jest zapachem związanym z Jego śmiercią i z naszą śmiercią w Nim, a zarazem z nowym życiem. Amen.